Znamy kulisy wczorajszej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie wydawnictwa naukowo-technicznego. Opisze ją nasz reporter śledczy. Nie zadziałały w pojedynkę, zaczęły działać po połączeniu w jedną. Wiemy nieco więcej o pierwszej skutecznej szczepionce przeciwko wirusowi HIV. Konfrontacje teatralne w Lublinie to główny temat Faktów Kulturalnych. Prezes wydawnictwa naukowo-technicznego, zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, miał celowo zaniżać wartość swojej firmy. Po co? Jak dowiedział się reporter śledczy RMF FM, Roman Osica, aby sprzedać wydawnictwo konkretnemu inwestorowi. Romko, za chwilę oddam Ci głos. Przypomnę tylko, że wczoraj CBA w tym samym czasie zatrzymało także popularną jurorkę programu telewizyjnego, Weronikę Marczuk-Pazurę. Została złapana na gorącym uczynku, kiedy w warszawskiej restauracji przyjmowała korupcyjną zaliczkę. 100 tysięcy złotych od inwestora, który miał tanio kupić państwo wydawnictwo. Poznałeś kulisy akcji CBA. Opisz ją naszym słuchaczom.
Kilka miesięcy temu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgłosił się inwestor, który twierdził, że ma wiedzę o korupcyjnych propozycjach w załatwianiu prywatyzacji wydawnictwa. Od tego momentu CBA ściśle współpracowało z inwestorem. Rozpoczęła się tak zwana akcja specjalna. Umawianie się na spotkania, negocjacje ceny za przejęcie państwowej firmy. W trakcie tych negocjacji prezes miał zadeklarować, że sprzeda inwestorowi przedsiębiorstwo po zaniżonej cenie. Weronika Marczuk-Pazura była cały czas pośrednikiem pomiędzy inwestorem a prezesem. Do wczoraj na ten dzień wyznaczono przekazanie pierwszej transzy za pośrednictwo. CBA obstawiło Centrum Sztuki Współczesnej, restaurację w Zamku Ujazdowskim. Tam doszło do przekazania pieniędzy. Agenci zatrzymali Pazurę tuż po wzięciu przez nią koperty z pieniędzmi. W tym samym czasie zatrzymano też prezesa. Zarzuty stawiać im będzie najprawdopodobniej prokuratura okręgowa w Warszawie.
Jeszcze informacja sprzed chwili. Rada Nadzorcza spółki WSE Info Engine podjęła decyzję o zawieszeniu Weroniki Marczuk-Pazury w obowiązkach członka zarządu firmy. Wiemy już nieco więcej na temat nowej szczepionki przeciwko AIDS. Testowana w Tajlandii zmniejszyła prawie o 1/3 ryzyko zakażenia wirusem HIV. Grzegorz Jasiński na bieżąco śledzi doniesienia naukowe. Grzegorzu, przypomnę słuchaczom, że przed godziną mówiłeś, że ta nowa, no oby przełomowa szczepionka powstała z dwóch wcześniejszych, które nie zadziałały.
No, ujawniono właśnie, że w szczepieniach użyto badanych wcześniej preparatów Alvac i AIDSvax, które razem przyniosły wyniki przekraczające najśmielsze wyobrażenia naukowców. Jak informują lekarze z Wojskowego Szpitala Waltera Reeda w Maryland, w grupie ochotników, którzy otrzymywali placebo, zaraziły się wirusem HIV 74 osoby, w grupie szczepionych 51 osób. To spadek o blisko 1/3.
No, znaczący.
Do eksperymentu mogło w ogóle nie dojść. Szanse powodzenia oceniano jako niewielkie. Wielu krytyków twierdziło nawet, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto, że nic z tego nie będzie. A jednak się udało. Nie wszystko jednak jest jasne. Wiadomo, że szczepionka ogranicza ryzyko zakażenia, ale równocześnie nie pomaga, gdy wirus wniknie już do organizmu. Można mieć nadzieję, że analiza tego przypadku przyspieszy poszukiwania w pełni skutecznej szczepionki.
Nie będzie odszkodowania dla lubelskiego opozycjonisty. Janusz Rożek domagał się 300 tysięcy złotych od dwóch milicjantów, którzy pobili go w komisariacie w podlubelskim Milejowie. Obaj byli funkcjonariusze zostali skazani za to w procesie karnym. Wyrok mógł być precedensem, ponieważ do tej pory opozycjoniści otrzymywali odszkodowania od Skarbu Państwa, a nie od dawnych oprawców. Dlaczego nie będzie odszkodowania, wyjaśni Krzysztof Kot.
Sąd podkreślił chwalebne działanie opozycjonisty i winę byłych milicjantów, ale z powodu przedawnienia nie mógł zasądzić odszkodowania.
Zarzut przedawnienia roszczeń jest uzasadniony, w związku z powyższym sąd nie mógł niniejszego powództwa uwzględnić.
Wyjaśniała sędzia Jolanta Szymanowska, jak dodała w uzasadnieniu, skazanie byłych milicjantów przez sąd karny nie dało podstaw do innego zakwalifikowania terminu przedawnienia, ponieważ dochodzenie swoich praw cywilnych mogło się odbyć niezależnie od procesu karnego.
To będzie debiut, jakiego nie było. Za 5,5 godziny giełdową sesję na Wall Street otworzy prezydent Lech Kaczyński. W studiu w Warszawie Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, jak może zareagować giełda?
No, może być niewesoło. Według prognoz amerykański rynek zacznie dzień od ostrych spadków, więc naszemu prezydentowi może zadrzeć ręka, gdy będzie uderzał w giełdowy dzwon. Choć zawsze jest jakaś nadzieja, że będzie lepiej.
W lepszej sytuacji jest ten, który otwiera, bo ma zawsze nadzieję i z optymizmem może patrzeć w przyszłość.
Tłumaczy analityk Piotr Kuczyński, który ma nadzieję, że nasz prezydent nie przyniesie amerykańskim inwestorom pecha.
Środowisko giełdziarzy jest bardzo przesądne. Są różne terminy, które podobno mają powodować przeceny albo wzrosty.
Istnieją giełdowe przesądy dotyczące długości spódniczek u pań na ulicach, atrakcyjności kelnerek na Manhattanie, czy ilości sprzedanej aspiryny. Przesądów dotyczących polskich prezydentów nie ma, ale my sprawdziliśmy. Imię Lech według ksiąg imion powiązane jest z cyfrą 7, a ta, jak wiadomo, przynosi szczęście.
No tak, alchemia finansów, giełdowa kabała. A w Faktach Kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta o przygotowaniach do Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie.
Tym razem wszyscy zagraniczni goście przyjadą ze wschodu. Polsko-rosyjskie relacje zajmują nie tylko polityków, również artystów.
To jest jest paradoks. Z jednej strony państwo, którego się boimy, a z drugiej strony kultura, która jest gigantyczna. I myślę, że ten festiwal ma jakąś skromną swoją cegiełkę, żeby zapoznać się z tą kulturą.
Janusz Opryński, szef Konfrontacji, podkreśla ogromną wartość dialogu.
Ten klincz nie ma nic wspólnego z pewną otwartością, ciekawością drugiego człowieka, sąsiada. My jesteśmy skazani na obecność Rosji, prawda? I my musimy rozmawiać, dialogować. I artyści to wiedzą.
Festiwal rusza ostatniego dnia września. W tym roku scena otwarta poświęcona będzie rosyjskiemu mistrzowi prozy psychologicznej. Profesor Cezary Wodziński wygłosi na niej wykład zatytułowany O transie Dostojewskim. Wieczorem w Polanice Zdroju rusza 42. Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich. W programie jednego z najstarszych przeglądów tego typu kina na świecie jest 60 filmów. Dziś trzeci dzień konkursowych zmagań na festiwalu Off On w Centrum Artystycznym Kino Luna w Warszawie. Europejski Tydzień Filmowy potrwa do soboty, a w Krakowie kończy się Międzynarodowy Festiwal Filmów Dziecięcych Galicja. Na finał po południu przedpremierowy pokaz Gwiazdy Kopernika. Animacja o słynnym astronomie 9 października wejdzie do kin. Bohaterom głosów użyczają m.in. Piotr Adamczyk, Jerzy Sztur, Anna Cieślak, Jan Peszek i Piotr Franczewski. Pedro Almodóvar kończy dziś 60 lat. Jutro do naszych kin trafią wreszcie Przerwane objęcia. Jego najnowszy film, zmysłowy thriller o pożądaniu. W roli aktorki Leny, muza artysty Penelope Cruz.